Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Rzecznik Stolicy Apostolskiej poinformował o papieskiej działalności w najbliższym czasie, a w drugiej części programu kolejne spotkanie z muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego. Dziś zobaczymy, jak doszło do odkrycia polskiego kompozytora w kulturze zachodniej Europy. Na wtorkowy program zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Jutro Benedykt XVI spotka się z nowym sekretarzem generalnym Ligi Arabskiej. Poinformował o tym rzecznik Stolicy Apostolskiej ksiądz Federico Lombardi. Do spotkania papieża z wybranym dwa dni temu Nabilem al-Arabim dojdzie bezpośrednio po zakończeniu audiencji ogólnej. Sekretarz generalny Ligi Arabskiej, były minister spraw zagranicznych Egiptu, będzie rozmawiał w Watykanie także z kardynałem sekretarzem stanu oraz szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej.
Natomiast na najbliższą sobotę przewidziano połączenie telekomunikacyjne Watykanu z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Za pomocą audiowizualnego łącza papież będzie rozmawiał z przebywającą na orbicie 12-osobową ekipą astronautów, z których połowa przybyła tam w ramach ostatniej misji wahadłowca Endeavour. Wśród nich jest dwóch Włochów, którzy przywieźli na orbitę srebrny medal Dar Ojca Świętego.
Ksiądz Lombardi poinformował także, iż w pierwszych dniach lipca Benedykt XVI przeniesie się do Castel Gandolfo, gdzie spędzi wakacje. W związku z tym zawieszone zostaną na cały lipiec środowe audiencje ogólne. Z papieżem można się będzie jednak spotkać w lipcowe niedzielę w południe na modlitwie Anioł Pański na dziedzińcu jego letniej rezydencji.
W Niemczech ruszyły zapisy na wrześniową pielgrzymkę Benedykta XVI do ojczyzny. Tamtejsza konferencja episkopatu przewidziała rejestrację poprzez specjalną stronę internetową oraz przez biura parafialne. Do uczestniczenia w liturgii z papieżem w Berlinie, Erfurcie i Fryburgu zaproszeni są także wierni z krajów sąsiednich, w tym również z Polski.
Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor poszukujący sakrum.
Chwilę chwały trzecia symfonia pieśni żałosnych przeżyła z dużym opóźnieniem. Kilka z geopolitycznych czynników, które na tym zaważyły, omówiliśmy w poprzednim odcinku. W obecnym opowiemy o końcu lat 80. i początku 90., kiedy to dokonał się zasadniczy przełom w recepcji genialnego dzieła Henryka Góreckiego. Zapraszamy na 13. spotkanie z muzyką polskiego mistrza, który okazał się najczęściej słuchanym kompozytorem muzyki poważnej XX wieku.
Jednym z czynników, który wywołał fenomen Góreckiego w świecie zachodnim, związany jest z nowym nośnikiem dźwięku. Zapis na płycie kompaktowej okazał się niezwykle pomocny w promocji muzyki współczesnej. Bardzo dobra jakość i trwałość nagrań zadecydowała, że wiele dzieł rejestrowano coraz częściej w nowej technologii fonograficznej. Z czasem płyta kompaktowa wyparła z rynku czarną płytę.
Wielu melomanów dzięki coraz większej dostępności odtwarzaczy kompaktów i coraz niższej cenie krążków z nagraniami szybko zaakceptowało nowy sposób obcowania z muzyką. Niezwykle ważną zaletą była też łatwość podróżowania z ulubionymi nagraniami, które zajmowały niewiele miejsca. Trzecia symfonia na kompaktach dotarła do melomanów na wszystkie kontynenty.
Thank you. Dotarcie do słuchaczy muzyki klasycznej na Wyspach Brytyjskich było kolejnym ewenementem i niespodzianką. Muzyka Henryka Góreckiego trafiła tam dzięki grupie muzyki industrialnej, powstałej na początku lat 80. Muzycy Test Debt wykorzystywali elementy kompozycji z trzeciej symfonii jako tak zwaną rozgrzewkę dla publiczności, która oczekiwała na właściwy koncert. Słuchacze często nie wiedzieli, czy ich melodii słuchają. Kompozycje Góreckiego mylono z dziełami innych twórców. Warto dodać, że na koncerty przychodziła najczęściej młodzież w ogóle nie zainteresowana muzyką klasyczną.
Często nazywano tego typu kompozycje muzyką minimalną. Joanna Wnuk-Nazarowa, znajoma kompozytora, podkreśla, że dzięki powierzchownej modzie na muzykę tego rodzaju przemyciła się duchowość.
Ten utwór nie trafił w swój czas w tym 77 roku, ale w 90 latach zrobiła się moda, to się minimal art nazywa, minimal music. Na całym świecie młodzież zaczęła słuchać też muzyki rozrywkowej, takiej minimalistycznej. Trochę może ludzi takich, którzy tam po jakimś narkotyku sobie chcą słuchać takiej muzyki, która właśnie ich wprowadza w taką falę dłuższą, prawda? Że to jest długa fraza, nie ma skomplikowanego warsztatu, tylko się troszeczkę tak zaczarowuje, powtarzając pewne elementy i tak dalej. Więc przez tę powierzchowną modę przemyciła się duchowość. Przez powierzchowną modę na pewien styl formy i faktury uprawiania, najwyższe wartości, które są w tym zawarte Góreckiego, ta tajemnica tej symfonii, podziałała tak, że stała się jedną z najsławniejszych w ogóle pozycji słuchanych przez tych młodych ludzi.
Zaobserwowano coraz większe zainteresowanie muzyką nieznanego pochodzenia. Koncerty muzyki przemysłowej z młotami i bębnami dotarły do Stanów Zjednoczonych, a po 1986 roku także za żelazną kurtynę. Nawet krytycy i znawcy muzyki kojarzyli zapożyczenia z Góreckiego z melodiami innych kompozytorów, jak choćby Strawińskiego czy Prokofiewa. Co ciekawe, alternatywni muzycy z Wysp Brytyjskich bardzo przeżywali sprawy Polski. Jeden ze swych utworów, Test Department, zadedykował robotnikom Solidarności z Gdańska.
Fenomen i zachwyt Brytyjczyków trzecią symfonią były bardzo oryginalne, ponieważ to właśnie prekursorzy techno zainteresowali dziełem Henryka Góreckiego tamtejszych melomanów muzyki klasycznej. W 1986 roku brytyjski wydawca Busey & Hawkes zainteresował się kompozytorem z Polski. Rok później nabył on prawa autorskie kompozycji Góreckiego na Zachodzie. Błyskawicznie zdecydował się na promocję jego dorobku, który od kilku lat był już obecny na rynku muzyki klasycznej. Oczkiem firmy fonograficznej stała się legendarna już wtedy trzecia symfonia.
W roku 1987 na Wyspach Brytyjskich nagrania pieśni żałosnych Henryka Góreckiego dokonała orkiestra symfoniczna BBC. Było to dokładnie 10 lat po ich światowej premierze. Kilka miesięcy później utwór popłynął na falach radiowych. Zdecydowano, by rolę sopranu powierzyć brytyjskiej śpiewaczce Margaret Field. Niespodziewanie jednak audycje BBC przemilczały brytyjskie media, choć poza blokiem państw socjalistycznych była to premiera, nie licząc debiutu francuskiego sprzed ponad 10 lat.
Co ważne, wykonanie przygotowane przez BBC było pierwszym wykonaniem trzeciej symfonii przez cudzoziemkę. Do tej pory jedyną odtwórczynią tej roli była Stefania Wojtowicz. Brytyjska sopranistka musiała nauczyć się polskiej wymowy. Pieśni żałosne nie są bowiem nigdy wykonywane w tłumaczeniu. Wyśpiewanie genialnej symfonii jest zawsze po polsku, a słuchacze mogą korzystać z tłumaczenia w folderach rozdawanych przed koncertem. Ze względu na polski język gwarowy i tekst poetycki, Najlepszymi odtwórczyniami pieśni Henryka Góreckiego są Polki.
Media brytyjskie nie opublikowały recenzji trzeciej symfonii. Mimo wszystko BBC niestrudzenie promowała utwór, choć nie zdecydowano się na wydanie płyty z pieśniami żałosnymi. Wśród angielskich słuchaczy nie ustawało zainteresowanie kompozytorem i jego dziełem. Menadżerowie Bossy and Hoaxes zdecydowali się na przygotowanie koncertu, na którym wobec widowni zabrzmią egzotyczne pieśni z dalekiego kraju. Wydawca postanowił również, że rozpocznie promocję pełnego torobku Henryka Góreckiego na zachodzie. Brytyjscy menadżerowie nie przeczuwali chyba na początku, że objęli patronat nad klejnotem, który dopiero zajaśnieje swym długo ukrywanym blaskiem.
Pierwszy koncert, na którym wykonano trzecią symfonię, odbył się w Birmingham w 1988 roku. Występy miały zainteresować melomanów twórczością Polaka. Początkowo trudno było jego dorobkowi przebić się na tak wymagający rynek brytyjski. Ze względu na istniejącą wówczas w Europie żelazną kurtynę, twórcom nie było łatwo poznawać się wzajemnie. Z każdym jednak miesiącem fenomen Henryka Góreckiego coraz bardziej zadziwiał. Dopiero koncerty londyńskie dokonały ważnego i wyraźnego przełomu. Dzieło wykonała London Sinfonietta. Muzyka Góreckiego grana była w stolicy Zjednoczonego Królestwa przez cały weekend.
Tym razem muzyką Polaka ze Śląska zainteresowały się środowiska krytyków. Ich recenzje pojawiły się w prestiżowych czasopismach i prasie codziennej. The Musical Times donosił, że wymowności trzeciej symfonii Henryka Góreckiego nie można się oprzeć. Natomiast czasopismo Music and Musicians odnotowało, że nie powinno dziwić, jeśli w ciągu roku Górecki odniesie sukces na zachodzie.
Z kolei The London Observer uznał, że ważny przełom został osiągnięty. To tak, jakby iskra była już zapalona. Ten wieczór, podczas którego wykonano londyńską wersję trzeciej symfonii, nosił już znamiona zdarzenia, które może zmienić bieg naszego gustu muzycznego, zapowiadał The London Observer. Tym razem brytyjski krytyk się nie mylił. Na widowni stołecznej sali koncertowej siedział bowiem ktoś niezwykle istotny, kto już tego wieczora wiedział, że usłyszał dzieło nieśmiertelne, o jakim może marzyć każdy kompozytor.
Londyńskie wykonanie trzeciej symfonii miało miejsce 2 kwietnia 1989 roku. Na sali koncertowej przysłuchiwał się mu Bob Horfitz, szef znakomitej wytwórni fonograficznej Elektra None Zucht ze Stanów Zjednoczonych. Tego wieczora był już pewien, że zaproponuje Henrykowi Góreckiemu nowe nagranie jego wybitnego dzieła. Wiedział nawet, komu zaproponować partię sopranu.
Tymczasem symfonia ponownie trafiła do produkcji BBC jako podkład muzyczny do nowego filmu. Twórcy dokumentu o życiu i twórczości Vincenta van Gogha użyli fragmentów pieśni żałosnych, by ubogacić obraz o wielkim impresjoniście w czasie jego pobytu w Arles. Subtelna muzyka pochodząca z płyty wydanej przez wydawnictwo Szwana urzekła widzów brytyjskiej stacji telewizyjnej. Wielu po obejrzeniu filmu zapragnęło powrócić do wtapiających się w pamięć urzekających fragmentów melodii. Do BBC rozdzwoniły się telefony z zapytaniami, co to za przejmująca i nie dająca się zapomnieć muzyka.
Stacje telewizyjne, koncerty rockowe, nagrania oraz koncerty sprawiły, że imię polskiego kompozytora pod koniec lat 80. było już znane na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. Zarówno melomani, jak i słuchacze muzyki popularnej rozpoznawali melodie pieśni żałosnych. Nigdy jednak nie zabrzmiały w programie radiowym za Atlantykiem. Na ten krok zdecydowała się amerykańska stacja niekomercyjna National Public Radio. Był to holding zrzeszający ponad 250 stacji radiowych na tym kontynencie. W czasie jednej z audycji puszczono premierowe wykonanie trzeciej symfonii z 1977 roku.
Było to nagranie pirackie zarejestrowane nieprofesjonalnie na sali koncertowej w czasie pierwszego wykonania utworu. Widząc entuzjazm słuchaczy, rozgłośnia zdobyła nagranie z warszawskiej jesieni. Dzięki nagłośnieniu dzieła w radiu, niektóre sklepy muzyczne zdecydowały się na import z Europy nagrań Henryka Góreckiego. Nie była to jednak prosta sprawa. Na rynku brakowało płyt z trzecią symfonią. Choć klienci pytali o nagrania, nie mogli kupić ani płyt analogowych, ani cyfrowych. Była to rzecz niepojęta dla amerykańskiego przemysłu muzycznego.
Przełom w amerykańskiej drodze do sukcesu kompozytora z Katowic nastąpił w 1988 roku. Jedna z nowojorskich rozgłośni nadała 3-godzinny program poświęcony jego muzyce. Niektóre z utworów zabrzmiały po raz pierwszy. Prasa Nowego Jorku odnotowała entuzjazm, z jakim powitano kompozycję Polaka. Cały czas jednak traktowano je jako ciekawostki z komunistycznego kraju.
Półtora roku po Brytyjczykach przyszedł czas na koncertowe wykonanie trzeciej symfonii za Atlantykiem. Przygotowaniem do amerykańskiej wersji trzeciej symfonii pieśni żałosnych zajęli się filharmonicy bruklińscy. Od triumfu trzecią symfonię Henryka Góreckiego dzielił już tylko krok.
Wysłuchali Państwo audycji księdza Seweryna Wąsika i Barbary Marczewskiej pod tytułem Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor poszukujący sakrum. Na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.